Nasz gość dnia.
Raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry, witam
serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Panie prezesie, w agencji zajmuje się pan obszarami związanymi między innymi z informatyką i bezpieczeństwem i o tym dziś będziemy rozmawiać. Cyfryzacja to jest coś, z czym rolnicy zaprzyjaźnili się już na dobre?
Myślę, że tak. No, ciągle stoją przed nami nowe wyzwania, jednakże trzeba pamiętać, że rolnicy już od kilku lat składają wnioski w formie cyfrowej i myślę, że ta cyfryzacja też pomaga w dużym stopniu realizować te bieżące sprawy związane z obsługą administracyjną właśnie procesów, które są w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rolnicy od dawna zabiegają o to, żeby tych formalności było jak najmniej, żeby było im jak najłatwiej. Co agencja robi w tym kierunku, żeby im to ułatwić?
Znaczy, to są działania wielotorowe. Z jednej strony, podlega mi też Departament Analiz i Sprawozdawczości, to dokonujemy uproszczeń dokumentów, żeby dokumenty, które rolnicy składały, były jak najbardziej dla nich zrozumiałe i otrzymywane odpowiedzi też były krótsze, bardziej też przejrzyste. Z drugiej strony komunikacja SMS-owa, którą chcemy dostarczać rolnikom, potwierdzenia. Myślę, że rolnicy to już zauważyli, te zmiany, ale do tego właśnie też budujemy całe zaplecze związane właśnie z portalem rolnika, żeby rolnik miał w jednym miejscu skupione wszystkie informacje. Do tego przebudowujemy naszą stronę, żeby ona była też bardziej przejrzysta, czyli stronę agencyjną. Czyli tych działań jest wiele.
Tak, wspomniał pan prezes o tym portalu rolnika, który powstaje. Ja zastanawiam się, czy wy bierzecie pod uwagę głosy rolników właśnie, żeby im to wszystko ułatwić. Czy są prowadzone właśnie może jakaś wymiana informacji, żeby im było jak najłatwiej, żeby to im to uprościć, bo zdarzają się takie sytuacje, że coś jest wdrażane w życie, a później są jakieś wpadki.
Jak najbardziej, zanim zaczęliśmy tą część, można powiedzieć, techniczną projektu, to wykonaliśmy szereg analiz, badania wśród doradców rolnych, wśród rolników, wśród różnych grup społecznych, ale też chcieliśmy przeanalizować, jak wyglądają tego typu rozwiązania w innych krajach, więc przeanalizowaliśmy te rozwiązania z innych krajów. Łącznie to było chyba ponad 5,5 tysiąca ankiet przeprowadzonych, więc dosyć dużą pracę wykonaliśmy w tym kontekście, żeby starać się odpowiedzieć na potrzeby. Oczywiście należy też o tym pamiętać, że będzie pewna modyfikacja zawsze, tak, bo według założeń coś było ułożone w taki sposób, w takim kontekście na tym froncie, ale może ulegać też zmianom. My jesteśmy do tego przygotowani, że będziemy na bieżąco starali się na te potrzeby jeszcze odpowiadać.
Panie prezesie, większość wniosków przyjmowana jest, tak jak pan mówił, elektronicznie, to się przyjęło? I to faktycznie ułatwia, nie ma już stania w kolejkach do późnych godzin, jak to było jeszcze kilkanaście lat temu.
Nie ma, dlatego żeby rolnik poświęcił swój czas pracy, rodzinie, a w mniejszym stopniu korzystał chociażby z biur czy z oddziałów. Oczywiście te wizyty zawsze też będą i biura będą ciągle funkcjonować, czy oddziały regionalne. Natomiast rolnik będzie mógł w każdym momencie wejść, zalogować się i chociażby w tym roku pierwszy raz wnioski w formie elektronicznej kół gospodyń wiejskich, pierwszy raz wniosek o dopłaty do materiału siewnego. Chcemy w ogóle jako agencja, myślę, że jak nie do końca tego roku, ale najprawdopodobniej do końca tego roku, to do końca przyszłego, żeby już wszystko było tylko w postaci elektronicznej.
I to się uda w tym momencie. To się przyjęło dobrze przez rolników.
Tak, my mamy odbiory pozytywne. Zarówno rolnicy, jak i doradcy, którzy wspierają rolników w tej bieżącej obsłudze dokumentacji, no wiedzą, że mogą bez wychodzenia z domu załatwić wszelkie sprawy właśnie związane nie tylko z wypełnianiem wniosków, ale ze zgłaszaniem zwierząt, czyli tak zwany IRZ, tak, tutaj na bieżąco mogą to robić, bo często w ciągu dnia nie mają czasu, mogą sobie wieczorem to zrobić, czy w dniu wolnym, bo systemy działają 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. No chyba, że mamy jakieś aktualizacje, to wtedy musimy na chwilę wyłączyć. Ale robimy to w takich momentach, żeby jak najmniej to odczuli rolnicy, czyli w weekendy, w niedzielę, w nocy.
Przyznam szczerze, że bardzo lubię poruszać tematy związane ze sztuczną inteligencją. I ja wiem, że wy też tę sztuczną inteligencję w tym portalu rolnika wykorzystujecie i wdrażacie.
Tak, sztuczna inteligencja już jest dzisiaj chociażby w tak zwanym systemie AMS, czyli weryfikacji tego, co rolnik zgłasza we wnioskach, czyli my na bieżąco śledzimy uprawy, śledzimy zabiegi i rolnik ma możliwość do września dokonania korekty i nie ponosząc żadnych sankcji finansowych. Czyli już to narzędzie działa. Kolejnym narzędziem chcemy do wstępnej oceny map, tak zwanych LPIS-ów, sztuczną inteligencję zaprząść w tak zwanym offline'owym wydaniu. Kolejnym rozwiązaniem, gdzie chcemy sztuczną inteligencję, to też jako offline'owe, bo tutaj pracujemy na wrażliwych danych, do wstępnej oceny wniosków. I wracając do sedna, w portalu rolnika, tuż ogólnie dostępne narzędzie, które będzie z rolnikiem rozmawiać lub rolnik będzie pisał i będzie odpowiadać na bieżące działania agencyjne, na interwencje, na wnioski, jakie dokumenty, do kiedy trzeba złożyć. Później też będzie podpowiadać też w zakresie właśnie aktualizacji danych, więc będzie to też takie narzędzie bardzo przyjazne, które rolnikowi na bieżąco będzie mówić o tym, co się dzieje aktualnie w zakresie różnych środków pomocowych.
Te niektóre nazwy mogą brzmieć bardzo zawile, ale proszę się tym nie przejmować i nie przerażać, bo to wszystko ma ułatwić właśnie, żeby to było jeszcze szybsze, jeszcze bardziej efektywne.
Taka jest nasza nadzieja w tym wszystkim i taki cel sobie stawiamy, żeby jak najlepiej obsłużyć rolnika. Agencja jako agencja wykonawcza stara się właśnie docierać różnego rodzaju interwencjami, działaniami do różnych grup, bo mówimy o rolnikach, ale mówimy też o obszarach wiejskich, o ludziach mieszkających na wsi, organizacjach, które działają na terenach wiejskich. Tutaj też chcemy szereg różnych nowych działań otworzyć właśnie, żeby uaktywnić społeczność wiejską.
Wiejską. I to się udaje, faktycznie. Chociażby patrząc na koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj te koła gospodyń wiejskich to nie są starsze panie, które gdzieś tam sobie w domowym zaciszu coś przygotowują, tylko to są koła, które chcą pozyskiwać pieniądze, które potrzebują tych pieniędzy i które te pieniądze potrafią dobrze wykorzystywać
tak,
później.
I są to nie tylko panie.
Tak,
trzeba przyznać, że coraz więcej panów jest w kołach gospodyń wiejskich, co nas bardzo cieszy. Mamy w Polsce, w Kujawsko-Pomorskim koło gospodyń, gdzie są sami panowie.
Także o, właśnie. Przykład. Więc na, przykład. Nawet nie mówimy o rodzynku. To tak. Zmienia obraz rolnictwa? Takie działania właśnie?
Myślę, że to aktywizuje też, bo trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy zapracowani, nie mamy zbyt wiele czasu na inne działania i chodzi o to, żeby nie spędzać tego czasu w domu, tylko aktywizować się. Dlatego też chcemy wyjść mocniej do ochotniczych straży pożarnych, do orkiestr dętych działających właśnie na terenach wiejskich i innych jeszcze, może tutaj za dużo jeszcze nie będę mówił, ale takie działania mamy. Do tego też chcemy bardzo fajne działanie uruchomić już jesienią, dotyczące infrastruktury na obszarach wiejskich. Mówimy o tak zwanym Smart Village. Więc będzie też to fajne działanie, które prawdopodobnie od września uruchomimy, żeby też to życie na wsi było bardziej przyjazne, ciekawsze i żeby dbać o naszych rolników, którzy zapewniają nam to bezpieczeństwo żywnościowe.
I życie nowoczesne na wsi, bo to też jest ten punkt właśnie. Panie prezesie, przejdźmy do kolejnego tematu, do kolejnego wątku naszej rozmowy. Agencja jest narażona na cyberataki.
Oczywiście, tych cyberataków mamy bardzo dużo. Ja jako osoba nadzorująca Departament Bezpieczeństwa otrzymuję raporty. Trzeba pamiętać o tym, że dane są bezpieczne. Nigdy w agencji nie miało miejsca wyłudzenie danych czy też zablokowanie danych. Także tutaj staramy się o to dbać najlepiej. Aktualnie jesteśmy właśnie po kolejnym audycie, kolejny certyfikat międzynarodowy ISO, agencja w zakresie bezpieczeństwa. Tutaj jeśli chodzi o cyber, to też od strony technicznej zabezpiecza nam CESIT, tutaj spółka Agroaplikacje, która też posiada dwa międzynarodowe certyfikaty i mogę powiedzieć, że dane są bezpieczne i tutaj w tym zakresie nie mieliśmy do tej pory, miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, żadnych właśnie wyłudzeń danych.
A dużo jest takich ataków?
No rocznie to jest ponad 100.
No to jeszcze nie tak dużo. Myślałam,
ja
że...
Mówię o tych takich już niebezpiecznych atakach, bo drobne wyłudzenia to nawet ich staramy się może w innej kategorii, tak? Ale jest to dosyć sporo. Z tym, że inne instytucje mają ich więcej, powiem tak.
Czyli te ataki najprościej mówiąc są przez was wyłapywane i zatrzymywane.
Tak, tutaj mamy specjalne narzędzia do tego. Trzeba pamiętać o tak zwanych atakach zewnętrznych, ale są też wewnętrzne. I tutaj też musimy mówić o różnych zdarzeniach. I trzeba pamiętać, że tak jak w każdym tych systemie bezpieczeństwa, jednym z najsłabszych elementów jest człowiek.
Szukacie źródła tych ataków?
Tak, mamy tutaj
Możemy o tym mówić? Skąd te źródła są?
Z różnych stron, może aż tak do końca nie, bo mamy i krajowe, ale i zagraniczne. Tutaj, jeżeli chodzi o zagraniczne, no to przede wszystkim Azja Wschód, tak, z tych stron mamy. Natomiast no, są te elementy, które na bieżąco są analizowane, wyłapywane i tak dalej. I w tym zakresie no, staramy się robić to jak najlepiej. Może dodam tylko, że robimy to na tyle dobrze, że ministerstwo właśnie chciałoby, żeby nasza spółka też zabezpieczała pod względem cyber Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi. Więc jest tutaj jakby dowód na to, że robimy to najlepiej.
I oby takich sytuacji, takich ataków było jak najmniej. Musimy powiedzieć dwa słowa o obecnie realizowanych programach. To między innymi premie dla młodych rolników. W tym roku młody rolnik może otrzymać 200 bądź 300 tysięcy złotych. I zastanawiam się, czy z perspektywy pana prezesa to jest dużo, czy nie dużo w tych naszych współczesnych realiach.
Jest to duża kwota. No, 300 tysięcy. Trzeba pamiętać, że w naszym regionie dużo gospodarstw ma produkcję zwierzęcą, więc wtedy może liczyć na wyższe wsparcie w wysokości 300 tysięcy złotych. W przypadku, gdy nie prowadzi produkcji zwierzęcej, 200 tysięcy. I są to dobre środki na start, bo rodzice przekazują gospodarstwo swoim dzieciom. No i ważne, żeby ten młody rolnik po pierwsze złożył ten wniosek w wymaganym terminie, a nabór ruszył od 1 czerwca do 30 lipca tego roku. No i żeby też pamiętał o tym, że ważnym elementem jest to wykształcenie rolnicze, tak? Czy uprawnienia, kwalifikacji rolnicze i tutaj myślę, że ta osoba, która właśnie skończy studia wyższe, skończy kierunek rolnictwo, jest bardziej odporna na wszelkiego rodzaju zmiany, czy też no, różne powikłania ekonomiczne, czy też no, sytuacje, które mają miejsce, tak? Bo trzeba pamiętać, że w rolnictwie tej stabilności brakuje i cały czas mamy różne powikłania, tak? Czy to atmosferyczne, czy to sytuacje na rynku międzynarodowym, czy krajowym. Jest tych szereg różnych czynników niekorzystnie wpływających właśnie chociażby na bieżącą produkcję, ale myślę, że właśnie dzięki wyższemu wykształceniu w zakresie rolnictwa te osoby są bardziej odporne na tego typu sytuacje.
Dzisiaj te kształcenie wyższe, ale nie tylko wyższe, bo też średnie, jest na wysokim poziomie. Ono pnie się i można mówić o tym, że te kształcenie właśnie w Polsce, nie mamy się czego wstydzić na przykładzie Europy?
Jak najbardziej tak. Ja pamiętam jeszcze, gdy w latach 90. jeździłem do krajów starej Unii i żeśmy robili takie wow, zachwycali się właśnie tym, co się dzieje w kontekście rolnictwa. Dzisiaj to, proszę pamiętać, że osoby z Francji, z Belgii, z innych krajów starej Europy przyjeżdżają do nas i mówią, ale zrobiliście postęp.
I to oni robią wow.
Tak, szczególnie tutaj mówię o naszym też regionie, ale nie tylko, bo trzeba pamiętać, że Polska jest zróżnicowana pod względem produkcji też różnych systemów, które są wprowadzane. W naszym regionie ta intensywna produkcja mleka pokazuje, że jesteśmy najnowocześniejsi i najlepsi. No i mamy efekty tego. I to wykształcenie jest bardzo dobre, na wysokim poziomie. Chociażby ostatni projekt Ministerstwa Rolnictwa dotyczący wsparcia szkół rolniczych w projekcie 4.0, Rolnictwa 4.0, gdzie nowoczesne maszyny, urządzenia szkoły mogły zakupić. Będą nowe działania w kontekście Rolnictwa 4.0 dla gospodarstw rolnych. Więc tutaj staramy się o to też dbać. A baza kształcenia rolniczego myślę, że jest na bardzo wysokim poziomie i współpraca, działanie, szereg chociażby na przykładzie Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, współpraca w zakresie realizacji szeregu różnych projektów, dużych projektów, jak chociażby Horyzont 2020 pokazuje, że nasze uczelnie, chociaż regionalne, ale są partnerem dla tych największych uczelni rolniczych, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Podam jako przykład, już w poniedziałek przyjechała do nas kolejna grupa studentów z Teksasu, studentów kierunków rolniczych, którzy odbywają praktyki w Polsce. W tym roku mamy 7 osób. Na początku lipca wyjeżdża grupa studentów z Polski. Także tutaj też prowadzimy taką szeroką współpracę. Przepraszam, bo z agencji zszedłem na uczelnię, tak, ale ciągle jestem pracownikiem naukowym
właśnie
uczelni.
Dlatego też chciałam o to zapytać, że kiedy pracujecie z tym młodym pokoleniem rolników, to później po zdobyciu tego wykształcenia, to jest rolnik młody, ale bardzo świadomy?
Myślę, że jest bardziej świadomy, ma możliwości też wyszukania źródeł, wie jak podejść do różnych sytuacji, zna, czy ma, posiada wiedzę na temat produkcji, na temat wykorzystywanych narzędzi. I myślę, że też ten rachunek ekonomiczny, który jest istotny, czyli obniżanie kosztów produkcji, korzystanie właśnie ze środków pomocowych, mu to w dużym stopniu ułatwia. Ja dodam, że projekt, który prowadzę od kilku lat, wygrał kolejną nagrodę, czyli tutaj mówię o takim projekcie nirby.ai, gdzie już projekt ten wygrał ponad $1 000 000 w Stanach Zjednoczonych, wygrał kilka konkursów w Polsce, a 2 tygodnie temu wygrał główny konkurs Huawei'a dotyczący startupów. I proszę zobaczyć, startup rolniczy zajął 1. miejsce. I to jest bardzo ciekawe.
Tak, więc można, da się. Taki młody rolnik nie prowadzi już swojego gospodarstwa, jak robił to tata czy dziadek, tylko ma na to swoje pomysły, chce tej odwagi dzisiaj im nie brakuje, żeby wdrażać te nowinki?
Jak najbardziej tak. Widzimy chociażby po poziomie wykorzystania środków, gdy uruchamiamy działania chociażby na zakup maszyn czy innych rozwiązań, że ci młodzi rolnicy nie boją się i korzystają. Oczywiście zawsze będzie ta grupa, która mniej aktywnie podchodzi do tego, czy ma większe obawy, ale jednak trzeba pamiętać, że większość naszych tutaj rolników w naszym regionie podchodzi do tego bardzo świadomie, rozwija gospodarstwa, z czego ja bardzo się cieszę, z czego jestem dumny, że gdy jadę w Polskę, bo jeżdżę po różnych regionach kraju, czy w różnych regionach Europy, gdzie znają, wiedzą, co to jest Podlaskie, wiedzą, gdzie jest produkcja mleka, wszyscy wiedzą, gdzie jest mleczarnia Piątnica. To jest też ciekawe, że nasze produkty są znane, ale też Mlekowita, Mlekpol, tutaj nasi liderzy produkcji mlecznej są bardzo znani. Ale do tego też trzeba przyznać, że inne branże, tak jak województwo podlaskie jest dużym producentem maszyn rolniczych, firmy Pronar, Intertech, Samasz. One są znane. Metalfach. I to jest też bardzo fajne. Czy Metaltechnik. Firmy, które w Europie są znane, o które pytają. Więc trzeba pamiętać, z jednej strony mamy produkcję intensywną mleka, ale w regionie mamy dużą produkcję ziół, mamy dużo gospodarstw ekologicznych, mamy szereg różnych innych produktów też, którymi możemy się naprawdę chwalić. I do tego też produkcja maszyn. Więc to nasze województwo jest bardzo interesujące pod tym względem, a trzeba pamiętać, że do tego mamy też jedne z największych obszarów chronionych, tak? Czyli musimy tutaj też działać w zgodzie z naturą.
Więc podsumowując i ten wątek, i naszą rozmowę, panie prezesie, premia dla młodych rolników, żeby otrzymać te pieniądze, tak jak już wspominaliśmy, 200 bądź 300 tysięcy, wykształcenie, jakie jeszcze warunki konieczne?
Tam, no oczywiście przekazanie gospodarstwa, tak, czyli dokumentacja. Ja może, żeby nie przedłużać tutaj, to trzeba pamiętać o tym, że szczegółowe informacje są na naszej stronie, ale musi mieć kwalifikacje bądź wykształcenie rolnicze, które już przedstawi bądź uzupełni. Dodatkowo przekazanie gospodarstwa, tak, bo to jest warunek konieczny, czyli ktoś musi przekazać młodej osobie gospodarstwo, tak? Żeby, nie całe, przynajmniej część.
Tak, żeby później mogło się rozwijać. Więc odsyłamy na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
Już niedługo na portalu Rolnika.
I niedługo na portalu Rolnika. Kiedy dokładnie?
Startujemy 1 lipca. Tego roku w odsłonie już takiej pełnej, 20 usług na początek, ale trzeba pamiętać, że tam już docelowo znajdzie się też i główny lekarz weterynarii, i doradztwo, czyli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, inne instytucje podległe, nadzorowane przez ministerstwo, więc trzeba pamiętać o tym, że będzie to nie tylko portal agencyjny, ale portal szeregu różnych instytucji podległych, jak PIORiN, jak IHARS, więc rolnik przez jedno logowanie będzie miał dostęp do szeregu różnych usług, będzie miał dostęp do aktualności, do kalendarza, do finansów, do otrzymywanych środków. Też jeżeli będą jakieś uwagi przy składanej dokumentacji, to wszystko mu się pojawi właśnie tam. Więc poprzez jedno logowanie będzie miał dostęp do szeregu różnych usług, więc myślę, że to jest właśnie to, na co czekają rolnicy.
Więc niech od 1 lipca będzie łatwiej nam wszystkim, rolnikom i wam, pracownikom. Bardzo dziękuję. Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był naszym gościem.
Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.